Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Arcybiskup Janusz Bolonek opowie o swojej audiencji u Benedykta XVI. Zaprezentujemy papieskie intencje na wrzesień. Piotr Samerek przedstawi działalność polskiego ambasadora w Watykanie w dobie październikowego przełomu. Na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Na prywatnych audiencjach Benedykt XVI przyjął w Castel Gandolfo dwóch ambasadorów, którzy kończą misję dyplomatyczną przy Stolicy Apostolskiej, tajwańskiego Chu Seng-tu i litewskiego Algirdasa Saudargasa oraz nuncjusza apostolskiego w Bułgarii, arcybiskupa Janusza Bolonka.
Dzisiejsza audiencja była naprawdę niezwykle miła. Trwała 25 minut. Nie spodziewałem się, że nasza rozmowa będzie tak wnikliwa, gdy chodzi o kraj, który opuściłem dokładnie 7 tygodni temu. Mogę się domyślać, że Ojciec Święty, który jest bardzo zorientowany, gdy chodzi o pracę nuncjuszów apostolskich, będzie chciał jeszcze raz tyle usłyszeć bezpośrednio z ust swojego przedstawiciela. Może właśnie dlatego, że 21 września rozpocznie się wizyta ad limina apostolorum biskupów urugwajskich. Ta wizyta była już przekładana przynajmniej te 2 lata temu. Właściwie biskupi przyjadą do Ojca Świętego po 7 latach. Być może dlatego Ojciec Święty był jeszcze raz ciekaw dowiedzieć się, jak żyje Kościół w kraju Ameryki Łacińskiej, który nie należy do krajów tradycyjnie chrześcijańskich czy też katolickich, bo jak wiadomo Urugwaj jest krajem mocno zlaicyzowanym, jakkolwiek wrażliwym na problemy religijne.
Księże arcybiskupie, co w Urugwaju naznaczyło proces laicyzacji? Czy zdaniem księdza arcybiskupa tamtejszy Kościół próbuje go przezwyciężać?
Kraj narodził się w 1825 roku jako niepodległa republika i jako kraj katolicki stracił to znamię wskutek działalności masonerii, począwszy od połowy XIX wieku. Dzisiaj, zwłaszcza od czasów pierwszej i drugiej podróży papieża Jana Pawła II do Urugwaju, ten kraj próbuje odbudować swój pierwotny katolicyzm, znaleźć się w nurcie nowej ewangelizacji. Temu służą kontakty ze Stolicą Apostolską, uczestnictwo biskupów w różnych konferencjach i wydarzeniach, które organizuje Rada Biskupów Ameryki Łacińskiej, CELAM, a zwłaszcza ostatnia, 5. konferencja tej Rady, która miała miejsce nieco więcej niż rok temu w Brazylii, w znanym sanktuarium maryjnym Aparecida. Mogę powiedzieć, że każdy rok przynosi jakieś nowe zrywy dla nowej ewangelizacji tego kontynentu i między innymi także i dla Urugwaju.
Ekscelencjo, chciałbym zapytać również o nową misję księdza arcybiskupa, o Bułgarię.
Bułgaria, ja dopiero uczę się poznawać ten kraj głównie przez relacje pisane, też przez relacje osób, z którymi tutaj spotykam się w rozmaitych dykasteriach Stolicy Apostolskiej. Mam głównie na myśli kongregację do spraw kościołów wschodnich, gdzie pracuje nasz rodak, ksiądz prałat Krzysztof Nitkiewicz. Jestem mu ogromnie wdzięczny, bo on mnie wprowadza w bieżącą sytuację kościoła w Bułgarii. Nie jest to kościół liczebnie wielki, jakkolwiek chce być kościołem znaczącym, zwłaszcza gdy wypadło mu działać wśród kościołów siostrzanych, ale odłączonych od Stolicy Apostolskiej. I dlatego jest to dla mnie placówka nowa, bo do tej pory nie spotkałem się z kościołem katolickim, który żyje i pracuje w dwóch diecezjach, gdzie wierni należą do obrządku łacińskiego i w jednym egzarchacie apostolskim dla wiernych obrządku bizantyńsko-słowiańskiego. Jadę z wielką nadzieją, że będę mógł również i tam brać udział w procesie ewangelizacji, poznawać lepiej naszych braci prawosławnych. Ufam, że w tym wszystkim mi pomoże walnie mój słynny poprzednik, ksiądz arcybiskup Angelo Giuseppe Roncalli, który w 1925 roku przybył do Bułgarii jako wizytator apostolski i mniej więcej po 6 latach Ojciec Święty Pius XI mianował go delegatem apostolskim. Pozostał tam prawie 10 lat, pozostawił po sobie, jak się to mówi krótko, jak najlepsze wspomnienia wśród Bułgarów, zwłaszcza prawosławnych. Ufam mocno w jego orędownictwo, a także w pomoc wszystkich ludzi dobrej woli, których tam spotkam. Przeraża mnie trochę język bułgarski, ale znając nieco język rosyjski, myślę, że jakoś sobie dam radę. Na początku chciałbym przynajmniej nauczyć się dobrze czytać.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz arcybiskup Janusz Bolonek, który po nuncjaturze w Urugwaju mianowany został przedstawicielem Benedykta XVI w Bułgarii.
Aby ci, którzy z powodu wojen czy panowania opresyjnych reżimów są zmuszani do opuszczenia domu i ojczyzny, znaleźli u chrześcijan pomoc w obronie i zabezpieczeniu swych praw. Tak brzmi ogólna intencja modlitewna polecana w tym miesiącu wiernym przez Ojca Świętego.
Według szacunkowych danych organizacji zajmujących się opieką nad ofiarami wojen i represji, na całym świecie jest około 50 milionów osób, które zostały zmuszone do opuszczenia domu i ojczyzny. 80% tej liczby stanowią kobiety i dzieci. Wiele z nich to wdowy i sieroty. Wszyscy mają za sobą bolesne doświadczenia przemocy, niesprawiedliwości, opuszczenia. Wszystko to sprawia, że obozy dla uchodźców, znajdujące się najczęściej w krajach ubogich, są ośrodkami nędzy, chorób, korupcji, duchowej degradacji i rozpaczy. Bardzo często uchodźcy są też pozbawieni pomocy prawnej, bo na obcej ziemi nie mają prawa głosu, spotykają się z nieufnością i niechęcią rodowitych mieszkańców.
Tę kategorię ludzi papież powierza w tym miesiącu naszym modlitwom, a zarazem przypomina o naszej względem nich odpowiedzialności, aby właśnie u chrześcijan znaleźli pomoc w obronie i zabezpieczeniu swych praw. Sam Ojciec Święty bardzo często staje w ich obronie. W ostatnim czasie upominał się o los uchodźców w Iraku, Gruzji czy Indiach. Przed rokiem, z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, Benedykt XVI przypomniał, że dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby nie ulegała osłabieniu wrażliwość opinii publicznej na problemy tych, których realne zagrożenie życia zmusza do ucieczki ze swoich krajów. Przyjmowanie uchodźców i udzielanie im gościny jest obowiązkiem wszystkich, wynikającym z ludzkiej solidarności, która nakazuje nam zadbać o to, by nie poczuli się odizolowani z powodu nietolerancji i obojętności.
W modlitwie wiernych we wrześniu papież poleca również intencję misyjną, aby każda rodzina chrześcijańska, dochowując wierności sakramentowi małżeństwa, pielęgnowała wartości miłości i wspólnoty jako mała wspólnota ewangelizacyjna, otwarta i wrażliwa na materialne i duchowe potrzeby braci.
Już sam sakrament małżeństwa jest misją, Bożą propozycją dążenia do świętości dla dwojga ludzi, którzy dobrowolnie decydują się iść przez życie razem. Nim kapłan pobłogosławi związek małżeński, pyta narzeczonych o wolę wspólnego trwania w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca. Oczekuje też na odpowiedź, czy chcą z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym ich Bóg obdarzy.
Życie małżeńskie jest wspólną misją, podejmowaną najpierw we własnym domu, wobec siebie nawzajem i przychodzących na świat dzieci. Kościół ma jasną świadomość, że to właśnie rodziny odgrywają decydującą rolę w wychowaniu wiary i w budowaniu wspólnoty wierzących. Benedykt XVI podjął ten temat, otwierając w 2005 roku Kongres Diecezji Rzymskiej poświęcony rodzinie. Rodziny, podkreślił papież, stanowią o zdolności Kościoła do misyjnego oddziaływania w różnych życiowych sytuacjach oraz do przemieniania w chrześcijańskim duchu panującej kultury i struktur społecznych. Ucząc dzieci pacierza odróżniania dobra od zła, świadomie przyjmując sakramenty, począwszy od chrztu i pierwszej komunii, rodziny istotnie są małymi wspólnotami ewangelizacyjnymi. W kulturze narastającego relatywizmu, gdzie ludziom coraz trudniej przychodzi rezygnować z tego, co moje, co ja chcę, co mi się należy, wręcz niezastąpioną rolę świadectwa ma postawa wrażliwości na materialne i duchowe potrzeby braci. Rodziny, które starają się być otwarte na potrzeby innych, również na zewnątrz realizują swą chrześcijańską misję praktycznego głoszenia Ewangelii. Oto właśnie mamy się modlić we wrześniu w papieskiej intencji misyjnej.
Przypomnijmy, intencja ogólna apostolstwa modlitwy na wrzesień brzmi, aby ci, którzy z powodu wojen czy panowania opresyjnych reżimów są zmuszani do opuszczenia domu i ojczyzny, znaleźli u chrześcijan pomoc w obronie i zabezpieczeniu swych praw. Natomiast zgodnie z intencją misyjną, papież prosi, byśmy się modlili, aby każda rodzina chrześcijańska, dochowując wierności sakramentowi małżeństwa, pielęgnowała wartości miłości i wspólnoty jako mała wspólnota ewangelizacyjna, otwarta i wrażliwa na materialne i duchowe potrzeby braci.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Październikowy przełom. Zapoczątkowany wiosną i latem 1956 roku proces domagania się przez społeczeństwo polskie zmian politycznych i przywrócenia większej wolności swój punkt kulminacyjny znalazł w październiku, kiedy to mnożyły się protesty robotników i studentów. Wówczas to nastąpiły też radykalne zmiany w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w wyniku których władzę w niej objął Władysław Gomułka. Wydarzenia w październiku toczyły się przede wszystkim wokół osi społeczeństwo-władza, a komuniści świadomie odłożyli na drugi plan sprawy Kościoła. Charakterystyczne było jednak to, że w trakcie wszystkich pochodów i demonstracji, jakie w tym czasie miały miejsce w kraju, ich uczestnicy domagali się zawsze m.in. uwolnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. To sprawiło, że jego osoba stała się symbolem zapowiedzi odnowy w Polsce, a jednocześnie sprawdzianem wiarygodności władzy wobec społeczeństwa. Tym m.in. można tłumaczyć, że 26 października do klasztoru sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie pozostawał w odosobnieniu prymas Polski, przyjechali dwaj wysłannicy Gomułki, wiceminister sprawiedliwości Zenon Kliszko i poseł Władysław Bieńkowski, którzy poprosili księdza prymasa, aby wrócił do Warszawy i podjął wszystkie swoje normalne funkcje. Przyjęcie tej prośby zostało jednak obwarowane przez kardynała Wyszyńskiego kilkoma bardzo istotnymi warunkami, takimi jak swoboda obsadzania urzędów kościelnych przez biskupów, powrót wypędzonych biskupów do swoich diecezji, przywrócenie możliwości wydawania prasy katolickiej i wznowienie prac komisji mieszanej, która miała na nowo zająć się rozwiązaniem spraw spornych między władzami a Kościołem. Przedstawiciele Władysława Gomułki zaakceptowali warunki i 29 powrócił on do swojej siedziby w Warszawie, witany przez tłumy warszawiaków. Tymczasem w Rzymie ambasador Papé informował sekretariat stanu o tym, że we wrześniu do diecezji katowickiej powrócili z wygnania jej biskupi Stanisław Adamski i Juliusz Bieniek. Decyzja władz o objęciu ich amnestią wpisywała się w cały kontekst zachodzących wówczas przemian. Mimo to w nocie z 20 października polski dyplomata oceniał, że niezależnie od istniejącego fermentu władze z tą samą intensywnością kontynuowały ofensywę przeciwko Kościołowi, zmieniając może jedynie metody, które polegały na większym poparciu przez rząd dla działalności księży patriotów i stowarzyszenia Pax. Według oceny Papé postawa polskich biskupów była zbyt nieśmiała i wycofana, co sprawiało, że wierni nie słyszeli z ich strony jednoznacznych kryteriów dotyczących oceny prorządowych duchownych i organizacji katolickich. W tej sytuacji ambasador nalegał, aby kuria rzymska wydała jakiś akt prawny, normy i jasne kryteria, które zwykłym katolikom ukazywałyby jasną granicę między dobrem i złem. 23 października ambasador Papé wystosował notę, w której informował sekretariat stanu, że Polacy z mieszanymi uczuciami przyjęli objęcie władzy przez Gomułkę. Z jednej strony chłopi pamiętali, że sprzeciwiał się on tworzeniu kołchozów, ale z drugiej wiedzieli, że chodziło mu przede wszystkim o sposób, w jaki następowała kolektywizacja, a nie o samą zasadę. Ambasador pisał, że Gomułka był przekonanym ateistą, więc nie należało się spodziewać, że przywróci wolność kościołowi. Był on też jednym z nielicznych komunistów wiernych zasadom marksizmu. Papé informował również o niespodziewanej wizycie Chruszczowa w Warszawie 19 października, ale nie znał ani przebiegu jego rozmowy z polskimi komunistami, ani nie wiedział, jak do końca oceniać to wydarzenie. Na początku listopada w tym kontekście przekazywał arcybiskupowi Samorę wiadomość o napływie nowych wojsk sowieckich do Polski i wyraził obawę co do prowokacji ze strony rosyjskiej. Prosił o uspokajające oddziaływanie Watykanu. Wieści te w istocie były znacznie spóźnione, co pokazywało, że ambasada powoli coraz bardziej traciła kontakt z rzeczywistością w Polsce. Tymczasem ksiądz prymas po powrocie do Warszawy wysłał do Piusa XII telegram, w którym zawiadomiał o swoim powrocie do stolicy i objęciu rządów w archidiecezji. Papież natychmiast wystosował odpowiedź, w której między innymi gratulował kardynałowi męstwa, które zajaśniało jak wzór dla innych. Na zakończenie Ojciec Święty napisał: żywimy mocno nadzieję, że twój upragniony powrót stanie się dla Polski zapowiedzią prawdziwego pokoju, opartego na sprawiedliwości, miłości i wolności dla Kościoła, tak samo jak poświęcenie Marii Jasnogórskiej, Królowej Polski, uczyniło ten rok pamiętnym dla całego narodu polskiego. Zanim powiemy za tydzień o pierwszych krokach prymasa Wyszyńskiego po jego uwolnieniu i komentarzach, z jakimi spotkały się one w Rzymie, przytoczymy jeszcze niezwykle interesującą i ważną opinię sekretariatu stanu wobec wydarzeń październikowych w Polsce oraz na Węgrzech. Otóż Monsignore Angelo dell'Acqua w rozmowie z ambasadorem Papé 13 grudnia 1956 roku powiedział, że rewolta na Węgrzech, bunty w Polsce i wrzenie w innych krajach satelickich stworzyły nową sytuację. Sowiety widzą dziś, że nie tylko nie mogą liczyć na owe 80 dywizji satelickich, które wystawiły, ale że one nie stanowią nawet martwego ciężaru. Obracają się wprost przeciwko nim. Oznacza to znaczne osłabienie Sowietów i zwiększa szanse bezpieczeństwa zachodniej Europy. Jeżeli chodzi specjalnie o sytuację w Polsce, to należy sobie życzyć, by się nadal rozwijała etapami. Trzeba mieć nadzieję, że Polacy zachowają spokój i umiar, nie dadzą się sprowokować i będą realizować rozluźnienie uścisku stopniowo. W przeciwnym razie, to jest gdyby doszło do wybuchu, armia sowiecka opanuje kraj, przetnie obecną rewolucję wolnościową i wprowadzi rządy stalinowców. Zdaniem dell'Acqua w samej Rosji też wiele się zmienia i rozprzęga. Trzeba się starać te procesy synchronizować. Tym bardziej, że na narody zjednoczone, jak dowodzi sprawa węgierska, liczyć nie można. Przecież poza papierowe rezolucje wyjść one nie potrafią i do tej pory na żadne sankcje się nie zdobyły. Widoczne jest, że na gorliwość sekretarza generalnego ONZ pana Hammarskjölda w tej sprawie liczyć trudno. Za tydzień powrócimy do sytuacji w Polsce pod koniec 1956 roku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.